Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Wakacyjnie witamy w programie poświęconym zdrowiu Wielkopolan. Jak się okazuje, mimo wakacji dzieci chorują na typowo przedszkolne choroby.
Jeśli dzieci gorączkują, skarżą się na ból gardła, to naprawdę warto pójść do lekarza, bo może to w tym sezonie nie być wirusowe zapalenie gardła, a jednak angina paciorkowcowa.
Jest wysyp chorób wywołanych paciorkowcami, także w Wielkopolsce. Za chwilę porady lekarzy.
Boli cię często głowa, nie lekceważ, radzą lekarze i farmaceuci.
Często słyszymy takie zdania, że to jest tylko ból głowy. Według Światowej Organizacji Zdrowia migrena jest zaliczana do jednej z chorób przewlekłych, która wywołuje największą niepełnosprawność.
Niedawno przypadał Dzień Solidarności z chorymi na migrenę. Ta choroba dotyka 12% ludzi na całym świecie.
W drugiej części magazynu przeniesiemy się na chwilę do Afryki, konkretnie na Madagaskar, gdzie prawie 3 tygodnie spędzili poznańscy specjaliści od słuchu.
Padło hasło ze strony dyrektora szkoły, a teraz niech podniesie rękę, kto dostał aparaty słuchowe i prawie cała szkoła podniosła ręce do góry. Fajny moment, naprawdę.
Była to już kolejna misja poznańskiej fundacji Redemptoris Missio. Znów dzięki ludziom dobrej woli i bezinteresowności wolontariuszy udało się pomóc prawie 300 małym malgaszom.
A na koniec będą porady, jak zmienić swoją dietę, by poprawić komfort życia. Przyda się to wielu, zwłaszcza kobietom.
Choroby tarczycy, insulinooporność czy jakaś nadwaga. Dużo jest chorób teraz. Niestety kobiety mają tą gorszą sytuację, że częściej chorują hormonalnie.
W naszym programie o diecie przeciwzapalnej zapraszamy.
O choroba! Jak to się leczy?
Gwałtownie rośnie liczba zachorowań na szkarlatynę, także w Wielkopolsce. Ta zakaźna choroba bakteryjna atakuje głównie dzieci. Powodują ją toksyczne paciorkowce. Choroba zaczyna się od bólu gardła i gorączki. Potem pojawia się wysypka, a język zabarwia się na malinowo.
Przeciwko szkarlatynie nie ma szczepionki. Po rozpoznaniu chory dostaje antybiotyk. Zarazić można się m.in. drogą kropelkową, dlatego najczęściej chorują dzieci, które chodzą do żłobków czy przedszkoli. O tym, skąd tyle zachorowań na trochę zapomnianą chorobę i na co zwrócić uwagę, o tym rozmawiam z dr Eweliną Gowin z Wielkopolskiego Centrum Pediatrii w Poznaniu.
Szkarlatyna to jest paciorkowcowe zapalenie gardła z towarzyszącą wysypką. Jest wywołane przez paciorkowca toksynotwórczego. To musi być taki rodzaj paciorkowca, który będzie wytwarzał toksynę, która będzie manifestowała się wysypką i wtedy mamy do czynienia ze szkarlatyną. Na szkarlatynę w swoim życiu można chorować kilkakrotnie. Są 3 różne rodzaje toksyny, także 3 szkarlatyny w swoim życiu można mieć. Jeżeli w przypadku szkarlatyny antybiotyk zostanie podany szybko, to objawy ustępują dosyć spektakularnie. Pacjent czuje się lepiej i nie ma potrzeby hospitalizacji. Zatem rzadko zdarza się, że dzieci z powodu szkarlatyny trafiają do szpitala. Mieliśmy kilka takich hospitalizacji. Wtedy, kiedy na przykład były problemy z podawaniem antybiotyku doustnie, a taka antybiotykoterapia musi trwać 10 dni, zatem jeśli dziecko nie chciało przyjmować antybiotyku, no to taki pacjent był leczony w szpitalu. Mieliśmy także hospitalizację z powodu szkarlatyny, jeśli ta szkarlatyna była powikłaniem innej choroby, na przykład ospy wiecznej. To, co widzimy teraz, to nie tylko wzrost infekcji szkarlatyny, ale wszelkich infekcji paciorkowcowych. I paciorkowiec może powodować pełne spektrum infekcji od szkarlatyny poprzez róże do zapalenia płuc, a także ciężkiej inwazyjnej choroby bakteryjnej. I my w szpitalu mamy więcej dzieci z tymi ciężkimi powikłaniami, z inwazyjnymi zakażeniami paciorkowcowymi, które wikłają na przykład przebieg ospy wiecznej. I tutaj mamy do czynienia z ropniami, z naciekami zapalnymi, z zapaleniami węzłów chłonnych i to są poważne infekcje, które już tak ładnie i spektakularnie się nie leczą antybiotykiem, często wymagają interwencji czy laryngologicznej, czy chirurgicznej i wielotygodniowego pobytu w szpitalu.
Mamy lata, wydawać by się mogło, że dzieci nie powinny chorować, ale tak nie jest.
Dzieci zawsze chorują. My wiemy, że wraz z sezonami zmieniają się rodzaje chorób i paciorkowiec to rzeczywiście taka choroba, która lubi latem występować. Latem też jest dużo zakażeń skóry, w tym zakażeń paciorkowcowych. Latem mamy zdecydowanie mniej wirusowych infekcji dróg oddechowych, ale w to miejsce wchodzą inne choroby i tak też widzimy w tym roku.
Co rodziców powinno niepokoić? No bo chorują głównie małe dzieci, prawda? Z żłobków, z przedszkoli właśnie na szkarlatynę. Zaczyna się od bólu gardła, tak?
Objawy szkarlatyny pojawiają się bardzo gwałtownie. Nagle pojawia się wysoka gorączka, ból gardła i takie ogólne złe samopoczucie. Nawet po obniżeniu gorączki to dziecko czuje się źle, jest apatyczne, płaczliwe, nie chce jeść. I zwykle w pierwszej dobie gorączki pojawia się wysypka. Wysypka taka drobnoplamista, najbardziej nasilona w okolicy pachwin, z pozostawieniem takiego białego trójkąta w okolicy nosa i ust. Jest to dosyć charakterystyczna wysypka, no i to jest zdecydowanie wraz z malinowym językiem, czyli takim bardzo czerwonym językiem z uwidocznionymi brodawkami, czyli takimi kropkami na języku. Jest to sygnał, że rzeczywiście niezwłocznie trzeba udać się do lekarza po włączeniu antybiotyku i być bardzo sumiennym w podawaniu tego antybiotyku i podawaniu go aż przez 10 dni.
Rozumiem, że nie należy lekceważyć, bo mogą być powikłania.
Mogą być powikłania, jeśli dojdzie do samoograniczenia się infekcji. Może dojść do powikłań, takich późnych powikłań pod postacią na przykład zapalenia nerek, uszkodzenia mięśnia sercowego, ale może także dojść do inwazyjnej choroby bakteryjnej, czyli do sytuacji, kiedy te bakterie namnożą się w sposób niekontrolowany w organizmie i spowodują uogólnione zakażenie organizmu, czyli to będzie takie natychmiastowe powikłanie. Natomiast jeśli antybiotyk będzie podawany w nieodpowiedniej dawce, w nieodpowiedni sposób, może dojść do rozwoju ograniczonych ropni, czyli mogą powstać ropnie w przestrzeni przygardłowej, ropnie okołomigdałkowe, ropnie w węzłach chłonnych i to też bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy tak trochę podleczymy organizm, ale go nie wyleczymy z tego zakażenia paciorkowcowego.
Skąd taki wzrost, pani doktor? No to taka trochę zapomniana chyba była choroba, tak się wydaje.
Nie była zapomniana. My cały czas obserwowaliśmy przypadki szkarlatyny, zakażeń paciorkowcowych, tylko nie było ich tak dużo, jak jest teraz, ale na pewno jest większa świadomość. Dzięki szybkim testom antygenowym, które są dostępne w poradniach lekarza rodzinnego, które można kupić w aptece, nagle te zapalenia gardła, te anginy, które kiedyś były po prostu anginami, stają się anginami paciorkowcowymi, czyli świadomość w społeczeństwie zakażeń paciorkowcowych jest większa. Do tego już przed pandemią w wielu krajach europejskich odnotowywano wzrost zakażeń paciorkowcowych, który został przerwany przez pandemię. Przez te 2 lata to krążenie bakterii było mniejsze, czyli do roku właściwie zaczęto obserwować na początku 2020. Takie były doniesienia, że paciorkowcowych zakażeń jest więcej. Pandemia przerwała i rok 2022 to był ten czas, kiedy my również zaczęliśmy obserwować zwiększoną liczbę zakażeń paciorkowcowych. No, natura nie znosi próżni i jeśli była ta pustka, to zmniejszenie krążenia patogenów przez czas pandemii, no to teraz ta pula osób podatnych jest znacznie większa. Tak może po prostu być. Plus na pewno dokłada się do tego większa świadomość, lepsze rozpoznawanie i nazywanie tych objawów we właściwy sposób.
Na zdrowie!
Migrena jest dość powszechną chorobą. W Polsce dotyka około 4 milionów osób. Zazwyczaj są to ludzie aktywni zawodowo, bo migrena dotyczy grupy wiekowej od okresu pokwitania do okresu przekwitania. Częściej chorują kobiety.
Migrena to nie jest zwykły ból głowy, ale choroba, która nieleczona może znacznie ograniczyć nasze życie. A mimo to nie wszyscy ją diagnozują i odpowiednio leczą. Skąd bierze się lekceważenie objawów? Przez chorych i przez otoczenie? O tym rozmawiam z magister farmacji Martą Grabowską z Gemini.pl.
Na zdrowie.
Migrena jest lekceważona przez samych chorych. Z mojej praktyki wynika, że jest ona trudna do diagnostyki, a pacjentom często brakuje informacji, jak ją skutecznie leczyć. Z drugiej strony jest także lekceważona przez społeczeństwo, gdyż ból migrenowy jest umniejszany. Często słyszymy takie zdania, że to jest tylko ból głowy. Według Światowej Organizacji Zdrowia migrena jest zaliczana do jednej z chorób przewlekłych, która wywołuje największą niepełnosprawność. Warto pamiętać, że migrenie towarzyszą inne objawy, takie jak mdłości, zaburzenia widzenia.
Często to lekceważenie wynika z tego, że jest ono trudno diagnozowana. Dlaczego? Na czym polega trudność? Jak wygląda diagnozowanie migreny?
Powód jest bardzo prosty. Chorzy często podczas wizyty lekarskiej, czy nawet wizyty w aptece, często skupiają się tylko na jednym objawie, jakim jest ból. Pomijają objawy towarzyszące, które pomagają odróżnić migrenę od innych chorób, takich jak na przykład klasterowe bóle głowy czy bóle napięciowe. Warto zwrócić uwagę na wszystkie objawy, które towarzyszą samemu atakowi migreny, a także te, które występują przed nim. Tutaj wyróżniamy na przykład rozdrażnienie, zmęczenie, objawy wzrokowe, takie jak na przykład rozmyte widzenie, mroczki przed oczami. Niektórzy pacjenci doświadczają tak zwanej aury, czyli objawów właśnie ze strony wzrokowej i czuciowej.
W jaki sposób pacjenci, którzy przychodzą do apteki, opisują migrenę albo to, co im dokucza? I jakie popełniają przy tym błędy? Jednym z błędów już jest to, że pomijają inne dolegliwości, które tutaj akurat się bardzo wiążą.
Tak, to jest właśnie główny błąd. Pacjenci opisują migrenę jako ból jednostronny, gdyż często on dotyczy tylko jednej strony. Opisują go jako ból bardzo silny, pulsujący, taki, który uniemożliwia im codzienne funkcjonowanie. Często skupiają się także na objawach takich towarzyszących, typu na przykład wymioty, ale nie łączą ich właśnie z tym bólem głowy i nie sądzą, że to jest migrena.
Jest to bardzo poważna choroba i tutaj wizyta w aptece, nawet jeżeli trafimy na bardzo doświadczonego farmaceutę, to jest za mało. To powinno być chyba najpierw zdiagnozowane i potem odpowiednio leczone.
Tak, oczywiście. Migrena powinna być zdiagnozowana przez lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie i który będzie także kontrolował, bo często też pacjenci popełniają ten błąd, że przyjmują jeden lek, który nie do końca jest im skuteczny, nie wykazuje odpowiedniego efektu terapeutycznego i wtedy nie kontynuują swojej terapii. Warto jednak rozmawiać z lekarzem, mówić o swoich objawach, opisywać, czy lek pomógł, na jak długo pomógł, jakie objawy zniósł, czy jakie objawy ustąpiły po przyjęciu danego leku, żeby lekarz mógł dobrać odpowiednie leczenie.
Jest program lekowy przeznaczony dla osób chorujących na migrenę od lipca 2022 roku. Jest on realizowany w 50 ośrodkach w kraju. Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby dostać się do tego programu?
Jednym z głównych wymogów jest występowanie bólu migrenowego przez co najmniej 8 dni w miesiącu. Pacjent powinien prowadzić taki dzienniczek, w którym będzie zapisywał, kiedy pojawił się ból, jak długo on występował, po jakim czasie minął. Trzeba udokumentować, że jest to migrena przewlekła. Program lekowy jest dostępny dla osób od 18 roku życia.
Jakie lekarstwa są tam podawane?
W programie lekowym dostępne są dwie linie terapii. Podawanie toksyny botulinowej typu A, czyli popularnego botoksu w formie zastrzyków. Zastrzyki podaje się w odpowiednie miejsca na głowie. Drugą linią jest stosowanie leczenia biologicznego.
Pytanie jeszcze o to, czy w jakiś inny sposób można walczyć z migreną, niekoniecznie farmakologią. Czy dietą możemy załagodzić trochę te napady? Może sport? Może jakieś inne sposoby?
Mówi się, że mózg osoby chorującej na migrenę nie lubi zmian, czyli tutaj wprowadzanie jakichś radykalnych zmian w swoim trybie życia, na przykład wstawanie wcześnie rano albo z kolei wydłużanie czasu snu nie będzie tutaj pomocne. Warto zwrócić uwagę oczywiście na swoją dietę, ponieważ migrena może zostać wyzwolona przez niektóre pokarmy. Głównie wskazuje się na tryptofan zawarty w żywności. Na przykład znajdziemy go w serach pleśniowych czy serach dojrzewających. Wskazuje się także na ograniczenie alkoholu i napojów z kofeiną, a także ciemnej czekolady. Migrena może zostać wywołana także przez nadmierny wysiłek fizyczny, także warto oczywiście utrzymywać aktywność fizyczną na co dzień, ale powinna ona być umiarkowana. Przetrenowanie czy bardzo duże zmęczenie może wywołać atak migreny.
W naszym magazynie teraz piosenka, po niej przeniesiemy się do Afryki.
Magazyn na zdrowie.
Wracamy do naszego magazynu. Teraz o misji. Wyjechali na 3 tygodnie, by pomóc niedosłyszącym dzieciom na Madagaskarze. Misja protetyków słuchu z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wróciła do Polski. Wysłała ją Fundacja Redemptoris Missio.
Nim protetycy dotarli na Madagaskar, na tydzień utknęli w Turcji. Na lotnisku przedłużyła się kontrola sprzętu, który wieźli i nie zdążyli na samolot, musieli czekać na kolejny lot. O misji rozmawiałam m.in. z profesorą Dorotą Chojan-Jezierską.
Na zdrowie.
Cel został zrealizowany mimo drobnych trudności po drodze. Można powiedzieć, że było rzeczywiście ciężko, ale teraz z perspektywy mówimy i tak ustaliliśmy, że będziemy mówili, że to były drobne trudności, dlatego że je pokonaliśmy i liczy się cel i efekt. Udało się zdiagnozować bardzo dużą grupę dzieci i to dzieci w różnym wieku, od dzieci przedszkolnych do nastolatków, prawie 270 osób. Udało się zaaparatować, czyli dopasować aparaty słuchowe, też ponad 140 dzieci zaaparatowaliśmy. No i myślę, że to był zasadniczy cel. Oczywiście także skorzystały osoby dorosłe. Myślę tu przede wszystkim o obsłudze szkoły dla osób niedosłyszących, w której byliśmy.
Pierwszą misję byłem w Kamerunie w 2019 roku. Michał Tamczak i to była misja, w której właściwie doświadczyłem Afryki, prawdziwej Afryki i doświadczyłem też kontaktu z tymi osobami, które jeżdżą, więc ta misja była wyjątkowo długą misją, ale mimo pewnych trudności na pewno można ją uznać za 100% udaną i satysfakcjonującą.
Pojechałby pan kolejny raz?
Tak, już nawet planujemy, rozmawiamy o tym i już jesteśmy jakby w myślach dalej.
Co było najtrudniejsze, co pana zaskoczyło?
Trudnością było to, że byliśmy w pewien sposób zamknięci i to można było odczuć, że to jest jakiś eksperyment, bo braki prądu, braki wody, to jest jedna trudność, ale druga trudność to też mnóstwo osób było, które było rzeczywiście z głębokimi ubytkami i to zdiagnozować, czy to podjąć decyzję, czy rzeczywiście protezować, czy jesteśmy w stanie jeszcze pomóc, czy już nie, na przykład to też była trudność taka audiologiczna czy protetyczna.
Olgier Stiller, Zakład Protetyki Słuchu Katedry Biofizyki. Pozytywnym zaskoczeniem były temperatury. Ichniejsza zima jest zdecydowanie łagodniejsza niż kameruńskie lato, co oznacza de facto i tak 30-35 stopni w ciągu dnia.
Rozumiem, że te dzieci nie dosłyszały, tak? Czy nie słyszały w ogóle?
To znaczy, były i takie dzieci, i takie, ale ku naszemu zdziwieniu również udało nam się w ramach tej całej diagnostyki na przykład odkryć, że jedna dziewczynka, która chodzi do szkoły dla dzieci niedosłyszących, miga i w ten sposób się komunikuje, jest dziewczynką z prawidłowym progiem słyszenia.
Czyli co, nie nauczyła się mówić?
Nie, ona mówiła, tylko że sytuacja ją zmusiła do tego, że się komunikowała po prostu migowo, no bo tak się komunikuje reszta dzieci i nauczycieli. I myślę, że teraz, bo ona już ma 12 lat, bodajże 13, jeżeli dobrze pamiętam, byłoby jej trudno znaleźć się w standardowej, regularnej szkole. Trudnych przypadków było bardzo wiele. Ale myślę, że dla nas najtrudniejsze były przypadki z takimi dodatkowymi, mnogimi obciążeniami. Wtedy, kiedy dziecko ma na przykład spektrum autyzmu albo ta komunikacja jest bardzo, bardzo utrudniona. Ale dzięki właśnie sprzętowi, który zabraliśmy z Polski do badań obiektywnych, no nie było to też dla nas problemem, jeżeli chodzi o diagnostykę.
Totalnie różne dwie grupy dzieci mieliśmy, ponieważ badaliśmy pierwszą grupę, dużą grupę dzieci w sierocińcu. Większość z nich była słysząca i współpracująca z fantastycznym otoczeniem personelu, natomiast dzieci w szkole były mocno, że tak powiem, niedosłyszące, wręcz głuche niektóre, co sprawiło, że w pewnym momencie myśleliśmy, że nam się sprzęt do badań obiektywnych zepsuł, przetestowaliśmy na sobie po prostu tak głębokie niedosłuchy, z którymi mieliśmy do czynienia, potwierdzające, no te dzieci u nas w Polsce miałyby ogromną szansę w postaci wczesnej interwencji implantu ślimakowego, jeśli aparaty by nie pomogły. No tam nie ma. Pracują w tej chwili nad programem badań przesiewowych analogicznym do nas, ale te prace przy systemie finansowania, który panuje na Madagaskarze, raczej nie wróży.
Im pomóc nie mogliście państwo, tak? Z tym głęboką głuchotą.
Tak, to jest ta grupa już poza zasięgiem aparatów słuchowych, natomiast bardzo dużo dzieci zostało zaopatrzonych w aparaty i mieliśmy poczucie, jak z dnia na dzień szkoła robi się wręcz coraz głośniejsza. No wiąże się to z tym, że miały kontrolę słuchową wydawanych dźwięków i okrzyków. Dla nas taki magiczny moment był w momencie, kiedy na pożegnanie, bo zrobiono nam pożegnanie z certyfikacją, z występem, tańcami malgaskimi, niesamowite wrażenie. Natomiast padło hasło ze strony dyrektora szkoły, a teraz niech podniesie rękę, kto dostał aparaty słuchowe i prawie cała szkoła podniosła ręce do góry. Fajny moment, naprawdę, taki radosny.
Ja rozumiem, że te aparaty będą mi służyć ile lat? To można jakoś oszacować? Będą mi się zmienić?
My pewne doświadczenia w tropikach mamy i to nas bardzo zaskoczyło, kiedy robiliśmy, że tak powiem, rewizję przy drugim pobycie w Kamerunie, kiedy sięgnęliśmy po najmłodsze dzieci, baliśmy się, że mnóstwo z tego zostanie uszkodzonych i tak dalej. Faktycznie skradziono chyba dwa aparaty na te kilkaset. Cztery największe
kołobuzy w szkole się zamieniły z aparatami i myśmy to wykryli natychmiast na programatorach, zaczęli nas posądzać o czary i powiedzieli, że więcej tego nie zrobią. Natomiast zostawiliśmy materiałów eksploatacyjnych, tak delikatnie licząc, zapas na ponad 2 lata, w sensie baterii i innych rzeczy, które są tam albo nieosiągalne, albo potwornie drogie. Jakby mamy kontakt też z zespołem laryngologów z miejscowej kliniki, którzy się opiekują tymi dziećmi. Wizytowali nas dwukrotnie i bardzo fajnie, bo mieliśmy współdzielnych pacjentów i okazało się, że co do joty się badania zgadzają. Natomiast my byliśmy wielokrotnie lepiej zaopatrzeni na misji kilkutygodniowej niż oni na stałe do pracy. Takie są realia, takie jest porównanie systemu.
Wszystkie aparaty udało się wykorzystać?
Nie. Byliśmy przygotowani na większą grupę dzieci, ale my myślimy perspektywicznie, także te aparaty, które zostały nam, jeżeli tak mogę to ująć kolokwialnie, wróciły z nami do Polski.
Warto dodać, że Fundacja Redemptoris Missio po raz kolejny została doceniona, tym razem została wyróżniona tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania, który zawsze jest przyznawany z okazji imienin patronów miasta świętych Piotra i Pawła.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
W naszym programie na koniec o tym, jak to, co mamy na talerzu, wpływa na nasze zdrowie. Pochylimy się nad dietą przeciwzapalną, bowiem coraz częściej mówi się o tym, że objawy nawet poważnych chorób można załagodzić, unikając różnych produktów.
Niedawno w Poznaniu odbyły się entowarsztaty, podczas których była mowa m.in. o tym, jak odżywiać się, by unikać tak niewskazanych w endometriozie różnych produktów. Choć te porady przydadzą się każdemu, mówi Dorota Olanin, dietetyk i psychodietetyk pracujący od 5 lat z chorymi na endometriozę.
Większość pacjentek, jeżeli rzeczywiście się przestawi na to żywienie, na tą terapię żywieniową, jeżeli wdroży probiotykoterapię, bo ja często zaczynam najpierw od probiotykoterapii, dopiero później dietę, no bo ja powtarzam, w dziurawe jelito, czy tam dziurawe wiadro wody nie nalejemy, więc to jelito trzeba podreperować. Przypadków jest dużo. Pamiętam taką jedną z moich pierwszych pacjentek, bo jakby tą probiotykoterapię ja też wdrożyłam od siebie. To nie jest jakiś proces, który jest wypracowany, tylko on wynika z moich obserwacji i tutaj pacjentka z Norwegii, z którą pracowałyśmy rok czasu. Tam był taki bardzo duży obraz jelitowy, były biegunki, zaparcia, wzdęcia, dużo nietolerancji. To było po 1,5 roku od naszej pierwszej wizyty, zbliżył się już termin operacji. Ona do mnie zadzwoniła i mówi: Pani Dorota, lecz ja się muszę operować? Mnie nic już nie jest. Czyli wszystko, żołądek się uspokoił, biegunki odeszły, wypróżnienia regularne, bardzo dobrze się czuła, ale to de facto było też trochę zdradliwe, bo choroba niejako jest. I takich przypadków jest naprawdę dużo.
A dużo jest takich przypadków, że przychodzi do Pani osoba, kobieta z dolegliwościami, ale ona nie wie, że ma endometriozę.
Bywają, ponieważ jako dietetyk przyjmuję też pacjentki inne, czyli to są na przykład choroby tarczycy, insulinooporność, czy jakaś nadwaga. Dużo jest chorób teraz, niestety kobiety mają tą gorszą sytuację, że częściej chorują hormonalnie. No i rzeczywiście po pełnym wywiadzie okazuje się, że tam jest zaniedbany właśnie aspekt ginekologiczny. Czyli na pytanie, a jak u Pani z ginekologią, czy jest Pani pod kontrolą? Nie, wie Pani co, ja już od 20 lat jestem na hormonach, bo miałam obfite miesiączki, bo to mnie bolało, ale doktor mówi, że wszystko jest pod kontrolą. No i niejednokrotnie wychodzi, że jakby terapie hormonalne przykrywają tą chorobę. Natomiast też trzeba wiedzieć, że właśnie te odkrycia, czyli pacjentki bezobjawowe, najczęściej mają najgorsze stadium. Bo często są to zwężenia jelit w 90%, gdzie pacjentka nic nigdy nie odczuwała, bo była przez całe życie na hormonach.
Najmłodsza pacjentka?
15 lat dziewczyna i pamiętam ją dlatego, że przyjechała z Anglii z tatem własnym i tato powiedział, że już nie wie, co ma zrobić, ponieważ on córki nie widzi 2 tygodnie w miesiącu, bo córka się zamyka w pokoju, zasłania zasłony i walczy przez 2 tygodnie z bólem, co jednocześnie też wiąże się z taką fobią społeczną, z brakiem znajomych, szkoła zawalona. No i tato podjął walkę i przywiózł ją tutaj do Polski, żeby coś z tym zrobić. Całe te nasze działania to jest przede wszystkim zlokalizowanie niedoborów pokarmowych, namierzenie nietolerancji pokarmowych, alergii, atopii. Wszystko to się wiąże z funkcjonowaniem jelit, które bezpośrednio są właśnie zaatakowane przez endometriozę, bądź przez tą endometriozę źle funkcjonują. Motoryka jelita jest zaburzona i rzeczywiście poprzez ułożenie takiego planu życia, można powiedzieć, czyli dieta, odpowiednie regulowanie mikrobiomu jesteśmy naprawdę w stanie zmniejszyć ten ból i czasami jest to bardzo spektakularna zmiana, no i też pozwala to pacjentkom dotrwać do zabiegu, bo też trzeba wiedzieć, że dieta nie zniweluje i nie zlikwiduje choroby, natomiast bardzo zmniejszy symptomy.
Czego na przykład powinno unikać kobiety?
To pszenica, dużej ilości taniego, tandetnego nabiału, tak to nazwijmy, czyli mleka kartonowego, tych wszystkich kolorowych produktów, którymi nas wabią te sklepy. Trzecia rzecz to są czerwone mięsa i tutaj rzeczywiście mamy badania kliniczne, które potwierdzają, że wołowina podnosi poziom estrogenów i one nasilają endometriozę. A czwarta rzecz, czyli ta, która wszyscy powinniśmy się zastanowić nad spożywaniem, czyli żywność przetworzona i cukier, które stymulują układ autoimmunologiczny do agresji też. No i to są takie mechanizmy, które de facto wywodzą się właśnie z tego, że to się zaczyna w jelitach, a jelito jest jakby uszkodzone i musimy to wszystko ponaprawiać i praktycznie można rzeczywiście tą dietą wiele osiągnąć.
Tutaj na sali jest mnóstwo młodych kobiet, przede wszystkim młodych kobiet. Chyba też dzięki temu, że coraz więcej mówi się o tym, że to jest poważna choroba, którą trzeba leczyć. Aż żal pomyśleć, co te kobiety starsze, nasze mamy, nasze babcie przeżywały.
No kiedyś to było w ogóle zamiatane pod dywan, endometrioza, w ogóle wszystko, co się wiązało z miesiączką, z kobiecością, z fizycznością. Proszę zauważyć, ja pamiętam mojego dziadka, jak się reklamy pod pasek pojawiły. On był tak niesamowicie oburzony, jak można o tym mówić publicznie. Moja pacjentka też opowiada mi, to była taka wizyta szpitalna po operacji, mówi, wiesz, pytałam się babci, bo babcia miała też macicę po resekcji, jakieś tam operacje, potem babcia, idę do szpitala, powiedz mi, co ci było, na co ty chorowałaś? Moje dziecko, to jest moja sprawa, o takich rzeczach się nie mówi publicznie i nie będę z tobą rozmawiała, czyli jest taka zasłona milczenia, bo to pokolenie w ogóle nie rozmawiało o tych rzeczach, więc ja myślę, że one wszystkie cierpiały.
Wracając do diety, sposobu życia, te wskazania, o których pani mówi, to są właściwie takie wskazania, które każdemu z nas by się przydały.
Dokładnie. To jest taka podstawa, baza, którą bardzo fajnie jest się przełożyć na rodzinę. Bo często pacjentki mówią, wie pani co, ale mój mąż zaczął ze mną jeść i schudł i się lepiej czuje i nie chrapie w nocy i jest jakiś taki, widzi pani, wartość dodana.
Wartością dodaną zawsze jest dbanie o zdrowie. Pamiętajmy o tym. Dziękujemy za uwagę. Kolejny magazyn za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.